Drodzy braterstwo, cały dzisiejszy dzień poświęciliśmy tylko jednemu wersetowi. Jednemu spośród ponad 30 tysięcy wersetów. To pokazuje nam, wydaje nam się, że my bardzo dużo wiemy. Ale zobaczcie, jeżeli byśmy codziennie tak chcieli przeanalizować jeden werset, to by potrzeba było nam prawie 100 lat. Siostra się uśmiecha. Naprawdę nam się wydaje, że wszystko wiemy, że dużo wiemy, a wiemy tylko, jak mówi apostoł, po części widzimy. To dzisiejsze spotkanie pokazało nam, że wcale nie wyczerpaliśmy tematu. Były 3 wykłady na temat jednego wersetu, ale jeszcze można by wiele powiedzieć. Zobaczcie, braterstwo, jak głębokie jest Słowo Boże. Jak wiele z Niego można czerpać i jak jest niewyczerpanym źródłem dla każdego z nas. Nawet jakbyśmy chcieli cały dzień badać Słowo Boże, to i tak naszego życia nam zbraknie. Co apostoł Piotr chciał powiedzieć braciom, pisząc ten list, a w szczególności ten 3 rozdział? W owym czasie zapewne powstali niektórzy, którzy wątpili. Czy Pan rzeczywiście przyjdzie? Czy coś się na świecie zmieni? Apostoł Piotr mówi, Pan przyjdzie. Pierwszy świat został zniszczony. I drugi, teraźniejszy świat też zginie. Ale niektórzy mówili, ale przecież tyle już czasu minęło. W owym czasie, gdy Piotr pisał te słowa, to może było kilkadziesiąt lat od śmierci Pana. I niektórzy mówili, to się nie stanie. Apostoł Piotr pokazuje, że czas u Boga inaczej biegnie. Daje nam bardzo cenną i wówczas braciom bardzo cenną wskazówkę. Potwierdza to, co mówi psalm, że jeden dzień u Boga jest jako nasz, u nas tysiąc lat. Jest to dla nas cenna wskazówka, że czas u Boga biegnie inaczej. Ludzie być może w tym czasie nie rozumieli tego wersetu do końca. Dzisiaj wiemy, że tak jest rzeczywiście, że prawa fizyki mówią, że czas może w różnych miejscach biegnąć inaczej. Apostoł mówi, że tak jest w rzeczywistości. Wyprzedzając w ten sposób pana Einsteina o 2000 prawie lat. Ale dla nas jest to cenna informacja. Bracia ówcześni zostali jakby uspokojeni, że w ich czasie do przyjścia Pana zostało jeszcze trochę czasu. Ale my, braterstwo, również jesteśmy niecierpliwi. My chcielibyśmy, żeby wszystkie wydarzenia, które są opisane w Biblii, wykonały się za czasów naszego życia. A tak jest nie zawsze. Nie zawsze dożywamy tej chwili, jakiej dożył Symeon, że możemy powiedzieć, oczy moje widziały zbawienie Twoje. Apostoł Piotr nas uspokaja. Pan Bóg inaczej mierzy czas. I dzisiaj, tak jak i wtedy, nie bądźmy niecierpliwi. Apostoł Piotr również tłumaczy, że to nie Pan zwleka, ale to się dzieje ze względu na nas. Albowiem Pan nie zwleka, ale On tylko przez cierpliwość. Nie omieszkajcie Pan z obietnicą, jako to niektórzy mają za omieszkanie, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. Że czasami Bóg zatrzymuje, przedłuża, Bóg nie zmienia, ale Bóg czas może zatrzymać. Przedłuża go ze względu na zachowanie ludzi, na nasze zachowanie, abyśmy my mogli dostąpić zbawienia. Także to nie Pan Bóg, ale my tak de facto przedłużamy ten czas. Przez nas ten czas czasami musi się zmienić. Ale apostoł Piotr podkreśla, że przyjście Dnia Pańskiego, na które oczekujemy, jest nieodwołalne. Jednocześnie nie samo zagadnienie przyjścia, nie samo zagadnienie czasu przyjścia Chociaż być może i stąd można by odczytać pewne informacje o tym dniu. Niektórzy mówią, że w Biblii często, bardzo często trzeci dzień jest dniem szczególnym. Trzeciego dnia działo się wiele ciekawych wydarzeń. Nasz Pan też mówił, że dziś i jutro, a trzeciego dnia dokończenie wezmę. Być może jest to jakaś wskazówka chronologiczna. Zbliżamy się do czasu, gdy minie 2000 lat i rozpocznie się 3000 lat od początku misji naszego Pana, a później Jego śmierci. Ale tak naprawdę nie o tym mówi apostoł Paweł. Apostoł Piotr. Apostoł Piotr chce przygotować braci, a tym samym nas, na przyjście tego dnia. Mówi, że przyjście tego dnia, jeżeli pierwszy świat był zatopiony wodą, to drugi świat jak zostanie zniszczony? Przez ogień. Pamiętacie, braterstwo, że jak miał przyjść potop, to Pan Bóg, człowieka, który był mu wiernym przed potopem, w jakiś sposób co zrobił? Zabezpieczył. Zbudował arkę, która była w stanie wytrzymać potop. I apostoł Piotr mówi, że my wiemy, że przyjdzie ogień, więc również mamy się przed tym ogniem wznieść jakąś konstrukcję, wznieść jakąś budowlę, która ten ogień przetrzyma. Że ten ogień nie ma nas zaskoczyć. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć. Apostoł mówi, że przyjdzie ogień i wszystko, gdy przychodzi ogień, wszystko się rozpływa. Jednak są takie materiały, które ogień wytrzymują. My dzisiaj wiemy, że jeżeli byśmy strażaka w normalnym ubraniu puścili do pożaru, to po prostu zginie. A jeżeli go ubierzemy w azbestowe ubranie, odpowiednio chronione, to przez jakiś czas można wytrzymać. Są materiały, które przez jakiś czas wysoką temperaturę wytrzymują. Ale chyba nie o tym mówił apostoł Piotr. Apostoł Piotr mówi, że są rzeczy na ziemi, które zostaną zniszczone. A w on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej spalone, będą. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być. Brat Piotr mówił tu o pewnych rzeczach na niebie, które mają zostać zniszczone. Ale mnie zafrapowała jedna rzecz, że są również rzeczy na ziemi, które mają zostać zniszczone. Powszechnie chrześcijanie uważają, że przyjdzie wielki pożar, przyjdzie wielki jakiś kataklizm, który wszystko, co na ziemi jest, wszystkie przedmioty martwe zniszczy. Państwo, my dzisiaj wiemy, że gdy przychodzi jakiś kataklizm, o którym Piotr wspominał, to jest kwestia czasu, kwestia roku, dwóch, trzech i każdą rzecz można naprawić, można odbudować. Po tych wielkich wieżach, które zostały zniszczone, dzisiaj nie ma już śladu, stoją nowe konstrukcje. Po wielkim tornadzie, które było, nie ma już śladu, miasto zostało odbudowane. Jeżeli by chodziło o rzeczy materialne, to rzeczy materialne można odbudować. Przy dzisiejszym stanie techniki i umiejętności człowieka jest to tylko kwestia czasu. I chyba nie o takie rzeczy w tym wersecie chodzi. Pamiętacie, jak był potop? Co on zniszczył? Czy on zniszczył tylko te materialne rzeczy, które były na ziemi? Zauważcie, że po potopie zmieniła się, coś się zmieniło. Rośliny zaczęły fermentować, zmieniła się atmosfera, ale zmieniło się również zachowanie ludzi. Pamiętacie, że zaczęli budować wieże i zaczęli organizować się w większe społeczności, w miasta, w potężne imperia, gdzie wieża była tego symbolem. Czyli zmieniła się, nie znamy, nie wiemy nic dokładnie o przedpotopowej organizacji człowieka, ale wiemy, że ona została zniszczona i powstała inna. Ja myślę, że również i ten ogień, który przyjdzie, zniszczy rzeczy, które są na ziemi. Inne tłumaczenia mówią dzieła ludzkie. Więc wzbudziło to moją ciekawość, o co tu właściwie chodzi. Co zostanie zniszczone? Spojrzałem na to słowo greckie ergon, które znaczy praca, robota, czyn, działanie. Ale bardzo często tłumaczone jest to słowo jako uczynek, uczynki. to zostanie zniszczone. Jak można zniszczyć uczynki? Jak można zniszczyć działanie niematerialne? To samo słowo zostało użyte w pierwszej księdze, w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 13 wersecie, gdzie apostoł Paweł opisuje pewne budowle. Każdego robota, czyli ergon, czyli rzecz, z tego wersetu, dokładnie to samo słowa, jawna będzie, bo dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie. A każdego robota, jaka jest, ogień doświadczy. Jeśli czyjaś robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie. Jeśli czyja robota zgorę, ten szkodę podejmie, lecz on sam będzie zbawiony, wszak tak jakoby przez ogień. Ta robota, ta praca to dzieło. Dzieło naszego życia. To niekoniecznie dom, jaki postawiliśmy, to niekoniecznie samochód, jaki posiadamy. To na pewno może zostać zniszczone przez ogień. Ale to również idee, to również sposoby, w jaki działają ludzie. To również, jak apostoł Piotr w 2 rozdziale, a w drugim rozdziale 2 listu i 8 wersecie mówi o Sodomie i Gomorze, używając tego samego właśnie słowa. Że uczynkami ich niezbożnymi Lot się trafił. Albowiem widzeniem i słyszeniem o sprawiedliwym, mieszkając między nimi, dzień po dniu duszę sprawiedliwymi uczynkami ich niezbożnymi trafił. Dokładnie to samo słowo. Rzeczami ich niesprawiedliwymi trafił. Czyli uczynki ludzkie, pewne działania ludzkie, pewien sposób ludzkiego działania, to rzeczy, które stworzyli ludzie na ziemi. Te rzeczy, te sposoby działania, te uczynki mają zostać zniszczone. Apostoł ostrzega nas, że jeżeli to wszystko ma zginąć, to jakimiż wy macie być w czym? W świętych obcowaniach i pobożnościach. Ale cóż, braterstwo, my mamy z tymi rzeczami, które mają zginąć? Widocznie coś mamy, skoro apostoł Paweł nas ostrzega. Ostrzega nas, że te rzeczy, które mają zginąć na ziemi, jeżeli nie będziemy uważać, to mogą dotyczyć również nas. My bardzo często mówimy, że wyjście z Babilonu to znaczy porzucenie Kościoła katolickiego. Zresztą Babilon to nie tylko świątynie. Babilon to cała organizacja wielkiego miasta z pieniędzmi, z systemem gospodarczym, z systemem politycznym. A czy tak do końca jest możliwe w dzisiejszym świecie wynieść z tego Babilonu? No może emeryci powiedzą, że nie mają konta, ale z ZUS-u dostajecie pieniądze, które jest częścią wielkiego Babilonu. Każdy z nas, no nie może, chyba żebyśmy przyjęli tą zasadę, jak przyjęli pustelnicy, wyjść na pustelnię, ale wtedy wówczas i tak otrzemy się o ten świat, ktoś przyjdzie z komórką i będzie nam przekazywał jakieś wiadomości. Ale apostoł Piotr mówi, że mamy tak żyć i tak postępować, żeby gdy przyjdzie ogień i to wszystko, co jest na tym świecie, ten sposób organizacji tego świata zostanie zniszczony, żebyśmy coś z niego wynieśli. Żeby coś, to co my stworzymy, żeby zostało. I mówi nam, daje nam wskazówkę. Jakimiż wtedy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach. Pobożność to jest coś, o czym była już tu mowa, co jest kształtowane w domu przez rodziców. Coś, co możemy tworzyć samodzielnie. Oczywiście są zbiorowe formy pobożności, jak dzisiaj. Spotykamy się, modlimy, wielbimy. Jest to zbiorowa forma pobożności. Ale pobożność można, jakbyśmy to powiedzieli, uprawiać indywidualnie. Można być pobożnym w samotności. Niemniej jednak bardzo często pobożność łączy się ze społecznością. I tu, braterstwo, jeżeli tworzymy społeczność, to ona ma jakieś pewne określone reguły. Ona ma określone prawa, określone sposoby działania. I zobaczcie, że o ile pobożność można kultywować samodzielnie, to święte obcowania samodzielnie jest kultywować trudno. Brat Adam cytował werset o pobożnym obcowaniu żon z mężem. Czy można w małżeństwie mieć pobożne obcowanie z mężem, jeżeli go nie ma? No trudno. Trzeba mieć drugą osobę. Apostoł mówi o swoim obcowaniu w żydostwie. No nie mógł obcować sam, musiał obcować z innymi. W liście do Żydów czytamy, żeby brać sobie wzór z obcowania niektórych mężów bożych. Ale wzór możemy brać kiedy? Gdy ktoś jest z nami w społeczności. Pokażcie dobre obcowanie. Żeby pokazać, musi być drugi człowiek. Musi być społeczność. My, zbierając się tutaj, tworzymy społeczność. Tworzymy również społeczność w naszych zborach, w naszych domach i w naszych rodzinach. Bracia powiedzieli o zagrożeniu pobożności, jaka może być w naszych rodzinach. Jak pobożność i te święte obcowania mogą małe rzeczy popsuć. Ale zobaczcie, braterstwo, że również jest zagrożenie, jakimiś mamy być świętych obcowaniach, żeby ten ogień nas nie dotknął. Czyli wniosek z tego, że jest jakieś zagrożenie w naszych świętych obcowaniach, w naszych społecznych obcowaniach, które może spowodować, że poniesiemy, że ogień nas dotknie. Bardzo często my, ja też mówimy, że my przecież kierujemy się Słowem Bożym. Postępujemy w naszych zborach, w naszych społecznościach tak, jak mówi Słowo Boże. Ale z bratem Heniem rozmawialiśmy troszkę na przerwie, że zbory w Polsce i w Stanach Zjednoczonych wyglądają troszkę inaczej. A Słowo Boże tam i tutaj jest to samo. To jak to jest? To chyba coś jest... Coś, braterstwo, widać z tego, że Słowo Boże i jednak do tego Słowa Bożego my coś dodajemy. My coś bierzemy, ja nie mówię, że jest to czasami złe, czasami jest to dobre. Bierzemy to z naszego otoczenia, z tego, co nas otacza, z sposobu życia, jaki widzimy i przetwarzamy to i mówimy, że to jest Słowo Boże, ale to jest nasz sposób widzenia Słowa Bożego. I istnieje pewne ryzyko, że czasami ten sposób widzenia może za bardzo odbiegać od tego, co mówi Słowo Boże. Być może czasami za bardzo zapatrzymy się na ten świat, na jego sposób organizacji, na jego sposób postępowania. I apostoł Paweł nas ostrzega. Uważajcie w świętych obcowaniach, w społeczności, żebyście nie przejmowali metod tego świata, sposobów działania tego świata, które zostaną zniszczone. Państwo, czy zastanawialiście się kiedyś, co jest najważniejsze w naszych społecznych zgromadzeniach, w naszych społecznych spotkaniach, w naszych nabożeństwach? Co jest najważniejszą rzeczą? Ktoś powie, poznanie prawdy. Żebyśmy dowiedzieli się, co Słowo Boże do nas mówi. Tak się nam być może wydaje, ale brat Adam cytował jeden werset. Cytował wersety z 13 rozdziału o miłości, ale nie dokończył. A pamiętacie, co tam jest napisane? Dalej. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, te zniszczeją. Choć języki, te ustaną. Choć umiejętność, wniwecz się obróci. Albowiem po części znamy i po części prorokujemy. Czy dzisiaj, braterstwo, możemy powiedzieć, że wszystko wiemy, wszystko poznaliśmy i nie po części? Póki byłem dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, rozmyślałem jako dziecię. Lecz gdy się stałem mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce. Ale nie takie lustra, jak bracia w fabryce produkują. Tamte lustra były, w nich dokładnie widać. Tamte lustra były miedziane. I ten kształt rzeczy był troszeczkę zamazany. Ale na on czas, twarzą w twarz, teraz poznają po części, a na on czas poznam, jako i poznany jest. A tak zostaje wiara, nadzieja i miłość. Zauważmy, braterstwo, że to wszystko, co dzisiaj, co na naszych nabożeństwach my się dowiadujemy, co studiujemy, to kiedyś to będzie wszystkim wiadome. Wtedy też zobaczymy, a tutaj się popełniliśmy. Tu nie tak zrozumieliśmy. Czyli nie sam fakt badania, nie sam fakt poznania prawdy jest najistotniejszy. Ale braterstwo chyba dla Pana Boga jest istotne, jak poznajemy, jak dochodzimy do prawdy. Jakie są nasze święte obcowania? Jak przebiega to dochodzenie do prawdy? To jest braterstwo, nie stworzenie jakiejś rzeczy, ale dochodzenie. Ja często jako młody człowiek, a tak czasami i dzisiaj mi się zdarza, za najważniejszą rzecz to uważam, żeby jak najszybciej coś zrobić. I to jest metoda tego świata. Odnieść sukces, wykonać jakąś pracę jak najmniejszym kosztem i jak najszybciej. I tak nam się też czasami w duchowym życiu zdaje, że tak jest najlepiej. Że coś trzeba dowiedzieć się, coś trzeba przebadać, trzeba to zrobić najszybciej i jakąś najsprawniejszą metodą. A to jest metoda ekonomii tego świata. Pan Bóg chce, żebyśmy tak zrobili, żeby wszyscy odnieśli z tego korzyść. Żeby nie tylko ja i brat drugi czy trzeci odniósł z tego korzyść i dowiedział się czego, a żeby wszyscy odnieśli zbudowanie. Metoda tego świata to budowanie zrozumienia i dochodzenie do prawdy. Nie samo poznanie prawdy, ale sposób dochodzenia do prawdy. Pamiętacie, jak apostoł mówi? Poznają was po tym, że będziecie mieli najlepszą prawdę. Po czym was poznają? Że miłość będziecie mieli. Jak posłuchamy świadectwa wielu, a bardzo wielu braci, to najczęściej urzekła ich albo piękna pieśń, albo to, że tam tak wszyscy do siebie zwracają się, bracie i siostro, albo tam, że nikt nikogo nie okradł, albo to, że tam za darmo wszystkich częstowali chlebem. I że była taka przyjemna, społeczna atmosfera. Tak też było i za czasów pierwszych chrześcijan. Gdy przyszedł apostoł Piotr do domu, to nawrócił domu właściciela i cały jego dom. Niemożliwe, żeby wszyscy za jedną noc intelektualnie zrozumieli prawdę. Oni poszli, bo poczuli swoim sercem, że to jest coś cennego. Coś drogocennego. I myślę, braterstwo, że to jest najważniejsze, o czym mówi apostoł Piotr. Budujcie swoje święte obcowanie. Aby to obcowanie było zbudowane na prawdziwej podstawie. Na Bożej miłości. Na wzajemnym szacunku. Na docenieniu drugiego brata. Nie, żebyśmy jak najszybciej osiągnęli sukces. Nie, że jakbyśmy jak najwięcej wersetów przebadali. Nie, żebyśmy zrobili to, co podoba się większości. Bo wszyscy musimy się budować. I Pan Jezus pokazuje, że czasami trzeba pomyśleć o kim? O większości. W systemie demokratycznym większość 51 i to jest racja. U Pana Jezusa jest inaczej. Jedna owca zbłądziła i 99 nie miało racji. Pan Jezus poszedł szukać tej jednej. Ktoś nazwał, że ustrój większości, ustrój demokratyczny, to nie jest demokracja, tylko dyktatura większości. To nie jest Boża metoda. Bóg postępuje inaczej. My czasami podświadomie chcemy przejmować zwyczaje tego świata i nie zawsze wychodzi nam to na dobre. Czasami musimy pomyśleć, dlaczego wszystko robimy, dlaczego się spotykamy. Spotykamy się po to nie tylko, żeby poznać wiedzę o Bogu, żeby poznać Jego plan. To jest bardzo ważne. Ale jeszcze ważniejsze jest, jak to robimy. Jak do tego dochodzimy. Bo to, jaki jest Boży plan, to można opublikować w gazecie, można zrobić z tym film. To Pan Bóg wszystkim ludziom pokaże. Natomiast bardzo cennym i najcenniejszym jest sposób, w jakim my w tym czasie żyjemy. Jak dochodzimy do jedności. Jak budujemy święte obcowanie. I ta wartość to jest nieprzemijająca wartość. Człowieka wiedzy można nauczyć bardzo szybko. Ktoś powiedział taki dowcip, że student języka chińskiego to w jedną noc się nauczy, jak dowie się, że na drugi dzień jest egzamin. Ale pewnych umiejętności życiowych, współżycia z braćmi, nie jesteśmy się w stanie nauczyć za jedną noc. Zauważmy, braterstwo, że ktoś z braci powiedział mi w ten sposób, że najbardziej popularne i najbardziej znajdujące sukces w tej chwili są takie społeczności, które nie mają nic wspólnego z życiem. Na przykład społeczność na internecie bardzo się rozwija. Myślę, braterstwo, że to jest dla nas również pewne ostrzeżenie. Że jeżeli że lubimy takie społeczności, gdzie coś się za nas dzieje i my nie musimy nic w to wkładać. Wybaczcie, lubimy przyjeżdżać na konwencję, bo ktoś jeden mówi, albo tu kilku braci przygotuje, a my z tego korzystamy. Ale braterstwo, społeczność i święte obcowanie to polega nie tylko na byciu wspólnie na konwencji, ale również na pewnych ćwiczeniach, na pewnych doświadczeniach. Bracia to mówili, że najtrudniej jest coś robić razem. Wspólnie, w zborze. Podjąć jakąś wspólną pracę. I wtedy się okazuje, czy potrafimy z sobą razem działać, czy nie. Czy lepiej jest wynająć firmę świecką, która to szybko, sprawnie zrobi i sprawa jest zaoczona, a my z braćmi to byśmy robili to 2 lata i jeszcze byśmy nie skończyli. I tak się najczęściej kończy. Efekt jest. Ale czy o to nam chodziło? Mamy budować nasze święte obcowania. Czasami, braterstwo, widzicie, są w gazetach takie łamigłówki. 2 zdjęcia albo 2 rysunki, prawie identyczne. A w jakichś szczegółach się różnią. I niektórzy dochodzą, jakie to szczegóły, niektórzy potrafią to szybko znaleźć. Bardzo często, bracie, my przypominamy takie łamigłówki. Jesteśmy obok siebie, siedzimy, bardzo niewiele się różnimy poglądami. I ktoś z zewnątrz patrzy na nas, to są przecież ci sami ludzie, oni wyznają to samo. Ale braterstwo, tak się dziwnie składa, że ci dwaj, którzy różnią się tylko 2% rzeczy, nie potrafią z sobą rozmawiać. Braterstwo, my sobie nie zdajemy sprawy, że ludzie postrzegają nas jako zwarty monolit. I później dziwią się, dlaczego ci dwaj chrześcijanie, ci dwaj badacze nie idą na jedno nabożeństwo i oni z sobą się nie mogą dogadać. Przecież oni tak samo rozumieją. Braterstwo, my sobie nie zdajemy sprawy, jak mało się niekiedy różnimy, a jak wiele nam to sprawia kłopotu. I niekiedy łatwiej jest dogadać się nam z kimś, którym mamy różnicę 50%, niż z tym, którym tylko różnimy się w 2%. Jakiś szczegół potrafił przekreślić drugiego brata. Zważmy, bracia, że naszym celem jest budowanie świętego obcowania. Święte obcowanie to obcowanie w miłości. To jest celem. Budowanie świętego obcowania nie tylko wtedy, kiedy się zgadzamy jedni z drugimi, ale wtedy, kiedy się różnimy. Kiedy inaczej patrzymy na pewne sprawy. I najłatwiej jest to, braterstwo, obejść. Albo nie mówić o tym, albo zrobić jakoś inaczej, żeby nie wychodziły te różnice, albo po prostu, jak już powiedziałem wcześniej, wziąć jakąś firmę, która zrobi coś za nas. Ale to, braterstwo, jest chodzenie na skróty. My mamy święte obcowania budować, bo przecież to, te świeckie sposoby załatwiania spraw, te świeckie metody, one zostaną zniszczone. My mamy budować coś cennego, coś, czego nie zniszczy ogień. Nasze wspólne chrześcijańskie życie, zborowe, rodzinne, domowe. I tego chrześcijańskiego życia, tego wzoru życia, tego wzoru, który my mamy stworzyć, który my jako niedoskonali ludzie mamy wypracować. To jest ta wartość, która przejdzie do Królestwa. I tak jak mówi o tym apostoł Paweł, patrzcie na obcowanie i koniec wodzów waszych. Tak być może nasze życia będą śledzone przez wielu ludzi, nasze problemy, nasze zmagania, nasze próby i zwycięstwa w budowaniu jedności, w budowaniu wzajemnej miłości, ale i też porażki. Myślę, braterstwo, że jeżeli patrzymy, że to wszystko, co jest na świecie, te wszystkie sposoby działania, metody działania mają zostać zniszczone, my powinniśmy zbudować nasze święte obcowanie na całkiem innych zasadach, na zasadach Królestwa Bożego. Starajmy się budować święte obcowanie. Starajmy się wyzbyć tych metod, które podpowiada nam świat, które są na krótką metę skuteczne, ale na dłuższą prowadzą do zagłady i zniszczenia. Jakimiż mamy być w świętych obcowaniach i pobożnościach? Amen.